Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej. Ja jestem osobą, która poprowadzi dalszą część tego nabożeństwa. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Spędziłem cały tydzień teraz w Warszawie, w zasadzie od poniedziałku do czwartku, do późnego wieczora. I powiem Wam, dla mnie jako człowieka z prowincji przebywanie w Warszawie jest strasznie męczące. To jest po prostu, wszystko jest tam męczące. Nawet spanie jest męczące, ale najgorsze jest to, kiedy idziesz, wychodzisz na miasto, wychodzisz gdzieś tam, i ten pęd życia, ta szybkość życia, to rozproszenie z każdej strony jest tak miażdżące, że kładziesz się spać zmęczony, budzisz się zmęczony po to, żeby zmęczonym przeżyć kolejny dzień i znowu się kładziesz zmęczony spać. No i w końcu jak wracasz do domu na prowincję, to po prostu czujesz się, jakby ktoś uderzył cię kijem baseballowym w głowę i tak powolutku dochodzisz do siebie. I odkryłem taką jedną rzecz, będąc w Warszawie, ale nie tylko muszę być w Warszawie. Później byłem w domu i odkryłem dokładnie to samo, że żyjemy w czasach i w świecie potężnego rozproszenia. Potężnego rozproszenia. A widziałem taki filmik na Facebooku chyba w tamtym tygodniu, kiedy siedział facet i jego dziewczyna bądź żona zmywała. Kiedy ona zmywała, to niedaleko niej, koło zlewu zmywaka, leżał jej telefon. I on tak sobie siedział i imitował dźwięk przychodzących wiadomości. Później imitował dźwięk, że dzwoni telefon i ona za każdym razem zmywając reagowała absolutnie na wszystko. Jeśli masz telefon firmy Apple, czyli najlepszy na świecie, jaki może być, to tam jest dosyć charakterystyczny dźwięk przychodzących wiadomości i przychodzących wiadomości, które dostajesz gdzieś na Messengera i prawie każdy ma ten sam dzwonek. My myślimy, że my wybieramy dzwonek, który nam się podoba, okazuje się, że podoba się ten dzwonek milionom ludzi. Więc ten facet tam siedział na tej kanapie i imitował te różne dźwięki, a ona za każdym razem po prostu odrywała się od tego, co robiła i przyglądała się temu, odrywała się, patrzył, nic nie ma, on tam miał niezły ubaw i to trwało jakąś minutę czasu. I to pokazuje nasz świat, jak łatwo nas rozproszyć. Jak łatwo nas rozproszyć. My bardzo często myślimy, że rozproszenie jest niewinne. Rozproszenie to jest coś, co tworzy twój styl życia. Jeśli reagujesz na każdy bodziec, który się pojawia w twoim życiu i twoja uwaga, twój czas, twoje myśli idą za tym, to zmieniłeś ścieżkę, na której byłeś, a teraz idziesz ścieżką, którą wytworzył ci jakiś bodziec i zasuwasz za tym. 25% wypadków samochodowych jest spowodowane poprzez rozproszenie. To jest szok. Jakie rozproszenie? Że jedziesz samochodem i nagle ktoś ci dzwoni i masz niesamowitą pokusę, nie wiem, to już nawet po prostu reagujesz na to, patrzysz na telefon i w tym momencie jest bam. 25% wypadków jest spowodowanych w taki sposób. 25%. Bo nie rozumiemy jednej kluczowej rzeczy. Jeśli ktoś zdobędzie twoją uwagę, to twoje myśli idą za tym i to zaczyna wytyczać nie tylko dzień, ale może wytyczyć bieg twojego życia. I to kazanie dzisiaj, które chciałem do was mówić, ono we mnie jest ciągle żywe. Chciałem zatytułować tytułem pieśni napisanej w 1918 roku przez kobietę, która nazywała się Helen Lemel. Wszystkie piosenki chrześcijańskie pisane w XX wieku to już nie są piosenki, tylko to są hymny. Hymn chrześcijański nadawał jakiś taki walor, nadawał jakąś ciężkość taką treściwą, emocjonalną i te pieśni, te hymny były pisane na podstawie jakiegoś doświadczenia. I teraz, kiedy czasami, nie chcę krytykować uwielbienia współczesnych czasów, ale czasami, kiedy patrzysz na uwielbienie w tych czasach, to mijamy się po prostu maksymalnie z tym, o co chodzi w uwielbieniu. Bo bardzo często te nasze piosenki mówią o tym, jak ja się czuję. O, Panie, jak mi się nie chce, ale wielbię Ciebie. Panie, to nie o to chodzi, żebym pośpiewał, ale wielbię Ciebie. Panie, to nie o to chodzi, jak ja się czuję, ale wielbię Ciebie. Panie, to nie chodzi o to, czy coś mnie boli, ale wielbię Ciebie. Da, 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 da. Króciutko, tak już kto mądry się kapnął, jaki utwór chodzi. Pieśni pisane w XX wieku, hymny, miały zupełnie inną wartość, miały zupełnie inną ciężkość. I jedna z najbardziej popularnych pieśni, która została napisana właśnie w XX wieku przez Helen Lemel, nazywa się Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To jest piękna pieśń. Piękna pieśń, pełna ciężkości, ale żebyśmy ją zrozumieli, to zacytuję wam ją na samym końcu, a później może Wojtek ją zaśpiewa. Kiedy pojawiają się wyzwania w twoim życiu, a one się pojawiają ciągle, zauważyłeś, że one się pojawiają ciągle? Kiedy one się pojawiają, to wtedy musisz podjąć decyzję, na czym się skupisz. Wyzwanie nie ma znaczenia, znaczenie ma to, na czym się skupisz. I pierwsza istotna rzecz jest taka, że to jest twój wybór, na czym się skupisz. Na czym się skupisz. I chciałem wam przeczytać Psalm 25, 15 werset. To jest słowo, które bardzo mocno dotknęło mojego życia i cały czas krąży w mojej głowie. I to słowo brzmi tak. Moje oczy zawsze kieruję na Pana. On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. I teraz tak, gdybyśmy pozbyli się pierwszej części tego wersetu i powiedzielibyśmy, on jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi, to nie wiedzielibyśmy, jak to się dzieje. On uwalnia z sieci moje nogi. Halleluja, super, fajna piosenka może z tego powstać. Ale ten psalm pokazuje nam, w jaki sposób Bóg uwalnia z sieci twoje nogi. Moje oczy zawsze, nie od czasu do czasu, nie czasami, nie raz w tygodniu, ale zawsze. Zawsze oznacza zawsze. Zawsze kieruję na Pana i w rezultacie On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. I powiem wam, w jakich czasach my żyjemy. My bardziej skupiamy się na sieciach, w których jesteśmy, niż na Bogu, który może cię z nich wyciągnąć. Bardziej koncentrujesz się na sieciach, które cię zniewalają, które cię ograniczają, które nie pozwalają ci pójść dalej, niż na Bogu, który ma moc wyciągnąć cię z tych sieci. To nie ma znaczenia, czy to jest choroba, to nie ma znaczenia, czy to są wyzwania w relacjach, to nie ma znaczenia, czy to jest jakiś nauk, to nie ma znaczenia, czy to jest absolutnie cokolwiek innego. Ważne jest to, na czym skupisz swój wzrok. Ważne jest to, na czym skupisz swój wzrok. I skupiając swój wzrok na Jezusie, skupiając swój wzrok na Bogu, twoje nogi, twoje stopy będą wyzwolone z sieci. Nie wiem, czy zauważyliście, ile w chrześcijaństwie powstaje książek o sieciach. Ile powstaje wykładów o sieciach. Ile powstało kazań o sieciach? Jak wytrwać, kiedy masz sieci na swoich nogach? 6 kroków, jak wyzwolić się z sieci. Sieci i dlaczego one są takie wiążące, jak są? Bestseller. Jak wytrwać, kiedy masz sieci na nogach? Wszystko fajnie, ale tu nigdzie nie ma rozwiązania. Staliśmy się fanatykami sieci, zamiast stać się w pozytywnym sensie fanatykami Pana Boga. Widzisz, sieci mają to do siebie, że przyciągają twoją uwagę. One przyciągają twoją uwagę. My jesteśmy ludźmi, którzy funkcjonują w oparciu o 5 zmysłów. Tak? Nic się nie zmieniło od wczoraj. Mamy zmysł słuchu, wzroku, czucia, zapachu i dotyku. To jest 5 zmysłów. I te 5 zmysłów posiada prawie każdy. I Bóg nie chce, abyś funkcjonował tylko w oparciu o 5 zmysłów. Bóg wytworzył coś takiego jak 6. zmysł, a 6. zmysł jest dostępny dla tych, których wzrok jest skupiony na Jezusie. Najlepiej to widać, kiedy jesteś chory. Ja pamiętam, kiedy ja zachorowałem, stwardnienie rozsiane, a więc trzeba poczytać o sieciach. Poczytajmy o sieciach. Wejdźmy na forum o sieciach. Wejdźmy na Wikipedię o sieciach. Wejdźmy na diagnoze.pl i sprawdźmy, jak ta moja sieć funkcjonuje. Dowiedzmy się, ile ludzi popełnia samobójstwo, kiedy dowiadują się, że ta sieć opętała ich nogi. O to chodzi diabłu. Naprawdę, o to chodzi diabłu. Abyś skupiał się na sieciach, a nie skupiał się na Bogu. Widzisz, to jest takie prozaiczne. A z drugiej strony jest takie proste. Ewangelia zawsze była skandalem. Dlatego, że ona jest zbyt prosta. A więc każdy system religijny, nawet chrześcijański, próbował skomplikować Ewangelię, kiedy ona jest skandalem. Kiedy jej prostota jest skandalem. Jak to jest możliwe, że człowiek, który przychodzi do Boga, wyznaje Chrystusowi swoje grzechy, wyznaje, że jest grzesznikiem, prosi Go o przebaczenie i oczyszczenie z grzechów i prosi Go, aby Chrystus stał się Panem jego życia. Jak to jest możliwe, że ten człowiek staje się zbawiony w tym momencie? Przecież my mamy cały system. My mamy księgi, napisaliśmy o tym, jak być zbawiony. Ewangelia i życie z Bogiem jest proste, to my bardzo często jako chrześcijanie stworzyliśmy skomplikowane rzeczy. Dlatego dla mnie życie w zwycięstwie jest dosyć proste. Życie w zwycięstwie opiera się głównie o to, że moje oczy zawsze kierują się na Pana, a On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. Ja wiem, co to znaczy mieć sieci na nogach, dosłownie. Ja wiem, co to znaczy żyć w ograniczeniu. Ja wiem, co to znaczy, kiedy ktoś próbuje odebrać ci życie. I wiem, co to znaczy spojrzeć na Boga. I kiedy patrzysz na Niego, On zaczyna mówić do ciebie i On zaczyna cię wyprowadzać z tych sieci. Ale pierwsza niesamowicie istotna rzecz jest to, abyś bardziej skupił się na Bogu niż na sieciach. Wystarczy ludzi, którzy żyją w sieciach. Wystarczy książek na temat sieci i wystarczy naszego gadania na temat sieci. Ja nie chcę gadać o sieciach, ja nie chcę myśleć o sieciach. Ja, kiedy przychodzą takie pokusy do mojego życia, ja koncentruję mój wzrok na Jezusie, bo On jest odpowiedzią. Ilekroć patrzę na Niego, mój umysł jest zdrowszy, moje serce jest zdrowsze, pojawia się wiara w moim życiu, kiedy nie przyglądam się sieciom. Uciekaj z chrześcijaństwa sieci. Uciekaj z chrześcijaństwa, które pięknie opisuje sieci. To brzmi jak pseudointelektualny bełkot, bo to nic nie zmienia. Jezus nie powiedział, kiedy nakażecie tej górze, aby rzuciła się w morze, to tak się stanie. Jezus nie powiedział, kiedy napiszecie książkę na temat tej góry, później będziecie opowiadać o tej górze, później sprawdzicie jej wysokość, szerokość i głębokość i ciężar i wtedy w taki sposób jej powiecie, aby ona rzuciła się w morze, to tak się stanie. To jest właśnie to. My opowiadamy o górach, zamiast je przenosić. Opowiadamy o sieciach, zamiast szukać wyjścia z tych sieci, a wyjście, aby sieci zostały zerwane, są wtedy, kiedy twój wzrok jest zwrócony na Chrystusie Jezusie. Ślepa uliczka polega na tym, co pokazał nam apostoł Piotr. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, werset 29. Jezus idzie po wodzie. Idzie? Uczniowie, jak to uczniowie, nie wiedzą, co mają robić, a więc wybrali opcję paniki. Więc są spanikowani. I nagle Piotr rozpoznaje, że to jest Jezus. I mówi do Jezusa: Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do Ciebie. I Piotr mu mówi, i Jezus mówi do Piotra: przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Wow! Widzisz, to jest szósty zmysł. Nie wzrok, nie słuch, nie dotyk, nie węch. To jest szósty zmysł. Kiedy opierasz się na tym, co mówi Bóg. Szósty zmysł to jest wiara w to, co mówi Bóg. Na tym polega szósty zmysł. I Piotr zaczyna iść po wodzie i Biblia mówi o tym, że co? Że zbliżył się do Jezusa, czyli dobrze mu szło. Dobrze mu szło do momentu, kiedy patrzył na kogo? Na Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Ślepa uliczka polega na tym, że próbujesz iść przez życie, nie patrząc na Jezusa, ale poddajesz się każdemu wiatrowi, który wieje bądź z prawej, bądź z lewej strony, bądź z przodu, bądź z tyłu ciebie. Wtedy to jest ślepa uliczka. I powiem ci tak, nie ma znaczenia, na co jesteś chory, dopóki patrzysz na Jezusa. Nie ma znaczenia, co przechodzisz przez swoje życie, dopóki patrzysz na Jezusa. Nie ma znaczenia jakakolwiek trudność w twoim życiu, dopóki patrzysz na Jezusa. Piotr szedł po wodzie do momentu, kiedy patrzył na Jezusa. Kiedy pojawił się wiatr, pojawiło się rozproszenie i Piotr zaczął tonąć. I również wtedy pojawił się Jezus. Ale Jezus powiedział do Piotra: dlaczego zwątpiłeś, małowierny? Bo ta mała wiara polegała na tym, że on pozwolił się rozproszyć. On przestał patrzeć na Jezusa. Celem w twoim życiu, abyś się nie dołował, jest to, abyś patrzył na Jezusa. Kiedy patrzysz na Jezusa, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, kiedy patrzysz na Jezusa. Nie pozwól sobie na to, abyś był rozproszony. Pilnuj swojego umysłu. Stań się świadomy, czemu się przyglądasz i świadomy, w którą stronę idzie twoje serce. Dlatego, że strach, na przykład strach, ma potężną moc, aby przyciągnąć twoją uwagę i zdeterminować całkowicie całe twoje życie. A więc jak budować zwycięskie życie pomimo wszystko? Jest taka jedna rzecz. Jeśli twoja jedyna relacja z Bogiem to jest tutaj w niedzielę, to życzę ci powodzenia. Życzę ci powodzenia. Zbyt dużą wagę przywiązujemy i zbyt wielką rangę nadajemy wydarzeniom, nie rozumiejąc, że zmiany zachodzą wtedy, kiedy jesteś w procesie. Bóg nie zmienia ludzi przez wydarzenia. Bóg zmienia ludzi przez proces. I to świetnie jest powiedziane już w pierwszej księdze Mojżeszowej. Ja wierzę, że Bóg chciał nam coś pokazać. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, 22 wersecie. Po spłodzeniu Matuzeluma, nie chodzi o to słowo po spłodzeniu, i Biblia mówi tak: Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki. Henoch chodził z Bogiem. Tu nie jest napisane: Henoch poszedł z Bogiem. Tu jest powiedziane: Henoch chodził z Bogiem. To nie jest tak, że raz Henoch poszedł z Bogiem i wtedy wszystko się zmieniło. Henoch chodził z Bogiem. To jest kluczowe w twoim życiu, abyś chodził z Bogiem. Dalej księga 5 rozdział 1 Mojżeszowej mówi tak, 24 werset. 5 rozdział 1 Mojżeszowej. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. To jest fantastyczny fragment. To jest takie proste. Henoch chodził z Bogiem, a potem Bóg go zabrał i Henocha już nie było. Ja myślę, że Henoch był tak zapatrzony w chodzenie z Bogiem, że on nie zauważył, że już nie ma ziemi pod nogami. On po prostu sobie poszedł. Nie przez przypadek czasownik, który jest tutaj użyty, chodził, jest czasownikiem, który jest użyty w czasie przeszłym dokonanym, że poszedł. My chcemy widzieć wielkie zmiany w naszym życiu, kiedy czasami przejdziemy się gdzieś z Bogiem. Albo chodzisz z Bogiem i patrzysz na Chrystusa i wtedy widzisz zmiany, albo nie widzisz, albo nie zobaczysz żadnych zmian. Dlatego, że będziesz ciągle i ciągle i ciągle rozpraszany przez twoich pięć zmysłów, które nie są złe, ale jeśli poddasz się temu, co mówią twoje zmysły, to cię nie ma. Wiecie, niewiara buduje się w taki sposób, że my poddajemy się temu, co mówią nasze zmysły. Przestajesz patrzeć na Jezusa. Ja pamiętam, kiedy chorowałem, to być uzdrowionym to jest jedno, a utrzymać uzdrowienie to jest drugie. Bo wszystko, co Bóg robi, diabeł próbuje wykraść. Dlatego Pan Jezus powiedział w jednej historii, kiedy uwolnił człowieka z demonów, Pan Jezus powiedział tak: abyś nie pozostawił pustego domu, abyś nie pozostawił pustego serca, dlatego że demony, kiedy przyjdą i zobaczą, że twój dom jest posprzątany i pusty, to przyjdzie tam jeszcze więcej nich, niż było ich wcześniej. Kiedy budujesz swoje życie w oparciu o wydarzenia, to wtedy szansa powrotu czegoś gorszego jest o wiele większa, niż kiedy żyjesz w procesie z Bogiem, kiedy chodzisz z Bogiem i kiedy On cię powolutku z tego uwalnia. Amen? Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, pierwszy werset. Gdy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmogącym. I teraz jest petarda. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Bóg powiedział do Abrahama: chodź ze mną. Chodź. Niech to będzie twój nawyk i wtedy będziesz doskonały. Rezultatem chodzenia z Bogiem jest święte życie. Rezultatem chodzenia z Bogiem jest życie pozbawione sieci. Rezultatem chodzenia z Bogiem jest silne, mocne życie. Rezultatem chodzenia z Bogiem, nie od czasu do czasu, ale chodzenia z Bogiem jest to, że stajesz się silny wewnątrz. I to się tyczy jakiejkolwiek sytuacji, która jest w twoim życiu. Teraz pięć rzeczy, których chciałbym, żebyś złapał. Ufając Bogu i przypatrując się Chrystusowi, i kiedy twój wzrok jest skupiony na Chrystusie, to podążasz za Nim. Popatrzcie, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 19 werset. Jezus, kiedy powoływał swoich uczniów, powoływał ich jak tradycyjny rabin w tamtych czasach. On przyszedł do swoich uczniów i powiedział co? Chodź za mną albo pójdź za mną. Widzisz, kiedy zaczynasz się gubić? Kiedy idziesz za Jezusem i przestajesz na Niego patrzeć. Zaczynasz chodzić swoimi drogami. Zaczynasz chodzić swoimi drogami. Kiedy Mu naprawdę ufasz, to rozumiesz, co to znaczy chodź za mną. Widzisz, życie chrześcijańskie to nie jest to, że oddałeś swoje życie Jezusowi. Fajnie, chwała Bogu, jesteś zbawiony, ale to jest początek. Jezus nie powiedział: idźcie i nawracajcie ludzi i niech oni pozostaną nawróceni, nic więcej. Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami. Bycie uczniem Jezusa to jest chodzenie z Bogiem i chodzeniem w Jego ślady i patrzeniem się na Niego. Ty musisz cały czas widzieć, gdzie idzie Jezus. Ty masz podążać za Jezusem i iść tam, gdzie On idzie. Kiedy stracisz wzrok, kiedy nie w tym sensie, że przestaniesz się ślepy, ale kiedy przestaniesz się przypatrywać Jemu, pójdziesz w inną stronę i zaczniesz się gubić. Wiecie, jak nas łatwo rozproszyć? Twoja jakość życia Twoja jakość życia jest wprost proporcjonalna do tego, za kim idziesz. Tak wygląda twoje życie. Jeśli poddajesz się jakiemukolwiek rozproszeniu, nie bądź zdziwiony. Nie bądź zdziwiony, że twoje życie jest jałowe. Nie bądź zdziwiony, że w twoim życiu nie ma owocu. Nie bądź zdziwiony. Za kim podążasz? Za kim podążasz? Za kim podążasz? Jeśli ja chcę iść za Jezusem, muszę cały czas patrzeć na Niego. Druga rzecz. Ufając Jemu, On wytworzy w tobie wiarę konieczną do zwycięstwa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. To jest znany werset. Utkwijmy swój wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. To jest ciekawe. Autor listu do Hebrajczyków mówi taką rzecz. Utkwij swój wzrok w Jezusie. I kiedy będziesz patrzył na Jezusa, to pamiętaj o tym, że to On wzbudza i doskonali w tobie wiarę. I dalej Biblia mówi, który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż i nie zważając na hańbę, zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Autor listu do Hebrajczyków mówi taką rzecz. Przypatrując się Chrystusowi, patrzysz na kogoś, kto wytrwał, kto wycierpiał, wytrwał, a teraz otrzymał nagrodę, że siedzi po prawej stronie Boga. A więc patrz na tego. I kiedy patrzysz na Jezusa, to ten werset mówi o tym, że On wzbudza. Wzbudza w tobie wiarę i doskonali w tobie wiarę, abyś mógł pójść dalej. Abyś mógł zwyciężać. Widzisz, nie jesteś w stanie wytworzyć wiary, aby pójść dalej. Nie jesteś w stanie. Potrzebujesz patrzeć na Niego. Potrzebujesz Jemu się przyglądać, potrzebujesz, aby twój wzrok ciągle był skupiony na Nim, bo to On, kiedy będziesz się Jemu przypatrywał, kiedy będziesz z Nim spędzał czas, kiedy będziesz z Nim chodził, On będzie w tobie aktywował wiarę, która jest ci potrzebna, aby przejść przez to, nie tylko ją wzbudzi, ale będzie ją doskonalił. Inne tłumaczenia Biblii mówią o tym, że przyglądnijcie się Chrystusowi, utkwij w Nim swój wzrok, bo On jest tym, który rozpoczyna i kończy twoją wiarę. On jest źródłem twojej wiary. I to jest ciekawe, że to słowo utkwijmy, to jest słowo, które jest użyte tylko raz w Biblii i to jest greckie słowo aforao. I aforao oznacza przyglądaj się uważnie. Nie oznacza popatrz. Oznacza przyglądaj. Przyglądaj się temu uważnie, bo im bardziej będziesz się temu przyglądał, im bardziej będziesz chodził z Bogiem, im bardziej twój wzrok będzie skupiony na Chrystusie i na tym, co On mówi do ciebie, tym bardziej będzie się wytwarzać wiara w twoim życiu, bo On ją zapoczątkowuje i On ją też dokończy. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, niełatwo mieć wiarę, nie trudno mieć wiarę na początku, prawda? Nie trudno. Trudno jest mieć wiarę do końca. Trudno jest mieć wiarę do końca. Dlatego, że wiara ma to do siebie, że twoja wiara będzie testowana. Twoja wiara będzie testowana. Przyjdzie ktoś, kto będzie próbował uderzać w twoją wiarę, bo diabeł wie o jednej rzeczy. Jeśli dotknie twojego serca, jeśli pozbędzie cię wiary w twoim sercu, i zaczniesz reagować na świat przez pięć zmysłów, nie patrząc już na Jezusa, tylko przez pięć zmysłów, wejdzie niewiara do twojego życia, która spowoduje, że wytworzy się chaos, zamieszanie i będziesz ciągle stał w miejscu i będziesz ciągle człowiekiem, który będzie owinięty sieciami. Tych sieci będzie coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej, dlatego że przestałeś patrzeć na Jezusa. Trzecia rzecz. Ufając Jemu, On będzie do ciebie mówił. Wiecie, dlaczego nasze życie z Bogiem jest często słabe? Wiecie, dlaczego tak jest? To nie jest wina Pana Boga. On chce, aby twoje życie było mocne. Ale czy ty w ogóle w swoim życiu poświęcasz czas na to, aby Bóg mógł mówić do ciebie? Bóg mówi, ale ja nie słyszę Pana Boga. Zejdźmy na ziemię, ja ci powiem, jak się słucha Pana Boga. Pana Boga się słucha w taki sposób, że czytasz codziennie Biblię i zapisujesz sobie to, co On do ciebie mówi. To jest tak proste, to jest tak zwyczajne. To w rutynie chodzisz z Bogiem. W rutynie. Czasami nic się nie dzieje, czasami coś się dzieje, ale Bóg cały czas chce mówić do nas. Skoro Biblia używa przykładu Boga Ojca, to ja nie znam Ojca, który nie komunikuje się ze swoimi dziećmi. Przecież to jest dziwne. Bóg chce się komunikować ze swoimi dziećmi. I Psalm 119, werset 105, to brzmi dumnie, 119, werset 105. Czytałeś kiedyś Psalm 119? Biblia mówi o samej siebie, o samej sobie. To jest po prostu petarda. I autor tego psalmu mówi tak, Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg i jest światłem dla moich ścieżek. Co to znaczy, że jest pochodnią? Co to znaczy, że jest światłem? To Bóg mówi do mnie, abym się nie pogubił. Jedno Jego słowo ma moc zmienić każde Twoje życie. Nie słowo tylko wypowiedziane, ale słowo zastosowane. To, że Bóg powie do ciebie, to jest jedno, ale sukces jest wtedy, kiedy ty to wprowadzasz w życie. Jeśli nie wprowadzasz słowa w życie, to nie bądź zdziwiony, że często twoje życie wygląda, jak wygląda. Patrzenie na Jezusa jest ściśle związane z tym, że słuchasz tego, co On ma do powiedzenia. Wiecie, wiele osób mnie pyta o moje stwardnienie rozsiane. Jak ty przez to przeszedłeś, to jest dosyć proste. Po prostu nie odwracałem wzroku od Jezusa. Nie odwracałem wzroku od Jezusa i nie dopuszczałem do swojego umysłu chorych myśli, które próbowały zniszczyć moje życie. I jedno Jego słowo, którego się chwyciłem po prostu jak bulterier swoją ofiarę. Bulterier jak łapie swoją ofiarę, to zaciskają mu się szczęki i życzę ci powodzenia, żebyś próbował po prostu się uwolnić. Nie ma szans. I ty potrzebujesz tego w swoim życiu, że cokolwiek Bóg mówi do ciebie, uchwyć się tego jak bulterier, trzymaj się tego i nie wypuszczaj, dopóki nie zobaczysz, aż to się wypełni w twoim życiu. Bez względu na sytuację, która jest w twoim życiu, bez względu na sieci, które są w twoim życiu, Bóg ma słowo do tej sytuacji. Bóg ma słowo, aby cię wyciągnąć. Bóg ma słowo, aby cię uwolnić. Bóg ma słowo, abyś zobaczył zwycięstwo w swoim życiu. I teraz możesz to sobie odpuścić. Możesz to sobie odpuścić. Nie, teraz ja mam taki czas, teraz to ja się muszę skupić na tym. Odwracam mój wzrok od Jezusa, a więc będę teraz zajmował się innymi rzeczami. Okej, fajnie. A później będziemy cię zbierać. Albo w ogóle już ciebie tutaj nie będzie. Jak nie patrzysz na Jezusa, jak nie szukasz Jego słowa, jak nie słuchasz tego, co On mówi do ciebie, to jesteś bezbronny. Co ma wytworzyć w twoim sercu wiarę, jak ty nie czytasz słowa? Żeby zniszczyć niewiarę w twoim życiu, zacznij czytać słowo i wprowadzać je w życie. Wiesz, ja z tobą rozmawiam w kawiarni i ja wiem, czym ty żyjesz. Bardzo często się spotykamy i opowiadamy sobie o sieciach. O, jakie to sieci. Powiem ci... Bez względu na to, jak wygląda twoja sieć, odpowiedzią jest Jezus Chrystus i patrzenie na Niego. Czwarta rzecz. Ufając Jemu, zachowujesz pokój. Kiedy przyglądasz się Jemu, zachowujesz pokój. Wiecie, że żyjemy w wieku, którego największą plagą jest niepokój? To też wynika z rozproszenia. Po prostu ciągle się martwimy, jakby nasze martwienie miało coś zmienić. Mi się podoba, jak Pan Jezus, kiedy powiedział, abyśmy się nie martwili, bo to nic nie zmienia, wytłumaczył uczniom, o co chodzi. Ja teraz sparafrazuję ten fragment. Pan Jezus mówi, Okej, wy się martwicie i powiedzcie mi tak. Te lilie, które to widzicie, one się w ogóle nie martwią, a nie wiem, czy zauważyliście, ale ja je ubieram. One nawet nie mają ust, one nie mają serca, ale ja je ubieram i choćbyś nie wiadomo, co robiła, i tak są piękniejsze niż ty. Już niedługo Dzień Kobiet. Jezus mówi, jeśli jakiś człowiek, który ma 1,50 m, 60 bądź 70, modli się, aby, i nie, może nie modli się, troszczy się, aby miał więcej, czy coś się zmieni? Absolutnie nie. Nie jesteś w stanie urosnąć. Dlaczego Pan Jezus tak to tłumaczył uczniom jak krowie na rowie? On im pokazał logiczną bezzasadność martwienia się. Ty zaczynasz się martwić, kiedy zaczynasz się przyglądać swoim sieciom i ty myślisz, że ty masz moc rozwiązać te sieci. Ty nie masz mocy rozwiązać czegokolwiek. Ty nie masz mocy wytworzyć czegokolwiek, czego nie zainicjuje Bóg. A żeby wiedzieć, co chce zainicjować Bóg, musisz patrzeć na Niego. I nie mów mi o nałogach, o chorobach, o czymkolwiek, o stanach umysłu, które, jejku, te sieci są wielkie. Nie ma znaczenia. Bóg jest w stanie wyciągnąć cię absolutnie ze wszystkiego. A więc, kiedy ufasz Jemu, zachowujesz spokój w swoim umyśle. Izajasz 26, rozdział 3, werset. Jego umysł był niezachwiany, zachowasz dla niego pokój, trwały pokój, ponieważ na tobie polega. Jeszcze raz. Jego umysł był nieskazitelny, niezachwiany. Zachowasz dla niego pokój, trwały pokój, ponieważ na tobie polega. Widzisz, poleganie na Jezusie, przypatrywanie się Jezusowi wprowadza pokój do twojego umysłu. Zamieszanie w twojej głowie to nie jest owoc Ducha Świętego. Zamieszanie w twojej głowie to jest dowód na to, że przestałeś patrzeć na Jezusa. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, jak bardzo niewiele możesz, jak wiele nie zależy od ciebie, ile rzeczy przychodzi do twojego życia bez względu na to, czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Nie jesteś w stanie uniknąć rzeczy zewnętrznych, które przychodzą do twojego życia, ale masz możliwość, aby wybrać właściwe nastawienie odnośnie tego, co cię spotyka. Im bardziej twój wzrok jest ściągany w dół, tym bardziej patrz do góry, gdzie siedzi Chrystus, który przeszedł tą drogę, co ty, i odniósł zwycięstwo. Ja nie patrzę na Chrystusa, który poniósł porażkę. Ja patrzę na Chrystusa, który odniósł zwycięstwo. Ilekroć patrzę na Niego, to w moim sercu wzbudza się wiara, którą Chrystus obiecał mi, że On tą wiarę, którą we mnie rozbudzi, tą wiarę będzie robił wszystko, jeśli będę patrzył na Niego, aby tą wiarę doprowadzić do końca i odnieść zwycięstwo. To jest dla mnie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo dla mnie to nie jest powłóczenie nogami i mówienie, o, Pan jest dobry, no teraz jest mi ciężko, ale Pan jest dobry. I ludzie patrzą na ciebie i mówią, ja nie chcę być chrześcijaninem. Jak ty tak funkcjonujesz, nie chcę być chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to jest życie w zwycięstwie, kiedy patrzysz na Chrystusa. I ostatnia rzecz. Ufając Jemu i patrząc na Chrystusa, nigdy nie jesteś sam. Był taki czas w Izraelu, kiedy Izrael na wskutek swoich grzechów, na wskutek swojego ciągłego nieposłuszeństwa, Izrael zamiast chodzić z Bogiem, to chodził z grzechem. Wylądował w niewoli babilońskiej i trwało to wszystko około 70 lat. I Nebukadnesar, który był jednym z królów w Babilonie, był niesamowicie inteligentnym królem. Pamiętam, jak byłem w Berlinie, tam jest Muzeum Starożytności i tam była odtworzona ulica Babilonu. powiem wam, to robiło wrażenie. I tak sobie stoisz pomiędzy jednym murem a drugim i tak wyglądała ulica w Babilonie. Powiem wam, to robiło wrażenie. Przepych, który był na murach, wysokość tych murów, splendor, który w tym wszystkim był. I znaleźli się tam młodzi Izraelici. I Nebukadnesar wybrał prominentnych Izraelitów, aby nauczyć ich języka, aby zapomnieli o hebrajskim, aby zmienić ich imiona, bo imiona hebrajskie zawsze mają jakiś element Boży, a więc zmienił imiona, tak jak w przypadku Daniela, zmienił na Baltazara, tak jak był Szadrach, Meszach, Abednego, pozmieniał ich imiona. Później chciał im zmienić dietę, na co oni się nie zgodzili, a później chciał ich zmusić do czegoś, co totalnie załamałoby ich cały judaizm i wiarę w Boga Izraela. Chciał ich zmusić do tego, aby pojawił się Bożek w ich życiu i żeby zapomnieli o Bogu Izraela. I w Księdze Daniela w 3 rozdziale mamy taką historię. Kiedy Nebukadnesar wybudował sobie potężny posąg, wielometrowy posąg. I każdy, kto nie pokłonił się temu posągowi, musiał umrzeć. Teraz takie pytanie ci zadam. No tak, to były takie czasy, to było bałwochwalstwo. Powiem wam, nic się nie zmieniło. My klękamy przed współczesnymi bożkami. Klękamy przed współczesnymi bożkami. One mają inne nazwy. One już nie są sakralne. My myślimy, że bożki to są jakieś bożki hinduskie, jakieś figurki Buddy, jakieś inne postaci. Współczesne bożki mają konkretne nazwy. To jest bogactwo, to jest sława, to jest uznanie, to jest akceptacja. To są tego typu rzeczy. A więc kiedy ogłoszono, że w tym momencie cały lud ma klęknąć i oddać cześć bożkowi, który był podobizną Nebukadnesara, to Szadrach, Meszach i Abednego nie wiemy wtedy, Biblia nic nie mówi o tym, gdzie był Daniel wtedy, ale w tym momencie Szadrach, Meszach i Abednego wstali. Jest takie piękne zdjęcie, bardzo popularne, kiedy III Rzesza rozwijała się w Niemczech, kiedy wszyscy ludzie mieli podniesione w sugestywny sposób rękę oznaczające Heil Hitler, tak? Jest takie zdjęcie zakreślone kółeczkiem, jeden facet, który stoi tak. I powiem wam, jak zobaczyłem to zdjęcie, mówię, to był Szadrach, Meszach i Abednego. Nie wiem, co zrobiono z tym człowiekiem. Ale kiedy Szadrach, Meszach i Abednego nie chcieli klęknąć, nie chcieli się pokłonić, postanowiono ich wrzucić do pieca. Ale nie to, że w tym piecu była normalna temperatura, tylko jeszcze bardziej rozpalono ten piec, aby ci ludzie po prostu w momencie przestali istnieć. Księga Daniela, 3 rozdział, 23 werset opisują nam tą historię. Ci trzej mężowie, natomiast Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani, w sam środek rozszalałych płomieni. Wtedy król Nebukadnesar zaniepokoił się, wstał gwałtownie, czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Ja wiem, że to brzmi teraz jako dobra reklama okularów albo nowych soczewek, ale to była rzeczywistość, w której oni teraz byli, że wrzucili trzy osoby i nagle król widzi cztery osoby. I dalej Biblia mówi tak. Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni, bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca, zawołał Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Ciepło. Ja nie znajduję tu jednej rzeczy, nie znajduję odrobiny paniki. Nie znajduję tego, że Szadrach, Meszach i Abednego zaczęli mierzyć temperaturę tego ognia. Nie znajduję ludzi, którzy próbują się gdzieś chować po kątach tego pieca, aby uniknąć takiego natychmiastowego ognia. Widzę Szadracha, Meszacha i Abednego, którzy po prostu stoją, ale widzę ich, jak chodzą wśród płomieni i widzę tam jeszcze jedną osobę, która została opisana, że przypomina anioła, i to mi pokazuje jedną rzecz. Ilekroć przypatrujesz się Jezusowi, ilekroć twój wzrok jest wpatrzony w Jezusa, to nigdy nie jesteś sam. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, nigdy nie jesteś sam. Podobna historia ma miejsce w 6 rozdziale Księgi Daniela, kiedy znowu wspaniali ministrowie i satrapowie wymyślili taką rzecz, aby wszyscy ludzie modlili się do króla Babilonu, a nie do innych bogów. Oczywiście to był taki kryptospisek przeciwko Danielowi, bo oni nienawidzili Daniela i oni powiedzieli, że nie znajdziemy nic w Danielu, jeśli chodzi o jego charakter, chyba że coś na punkcie jego religii. A więc uknuto spisek, że każdy, kto będzie się modlił do innego Boga poza królem Nebukadnesarem, poniesie śmierć i zostanie wrzucony do jaskini lwów. Świetna jest reakcja Daniela, Biblia mówi tak. A Daniel jak zawsze wszedł do swojej komnaty, tworzył swoje okno i wielbił Boga Izraela. To jest reakcja ludzi, których wzrok nigdy, ale to nigdy, nie schodzi w tamtych czasach z Boga Izraela, w naszych czasach nigdy nie schodzi z Boga, którym jest Jezus Chrystus. A więc Daniel został wrzucony do jaskini lwów i Biblia mówi dalej tak. Kiedy przybył na miejsce do Daniela, zawołał smutnym głosem: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od lwów? A Daniel przemówił do króla: królu z jaskini lwów. Nie wiem, czy wiesz, co się dzieje, kiedy masz kontakt z kilkoma lwami w zamkniętej przestrzeni. Lwy zazwyczaj są głodne, a jeśli nie są głodne, to za chwilę będą głodne. Ale Daniel zaczyna rozmawiać z królem i przemówił do króla: królu, żyj na wieki. Jakie to jest niesamowite poddanie autorytetom. W takim czasie Daniel jest poddany autorytetom. W takim czasie. Bo prawdziwa próba posłuszeństwa autorytetom przychodzi wtedy, kiedy jesteś zagrożony. I dalej Biblia mówi tak. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Nie wyrządziły mi one żadnej szkody. On uznał, że jest niewinny. Również wobec ciebie, królu, nie popełniłem żadnego przestępstwa. Król odetchnął z ulgą. Rozkazał wyciągnąć Daniela z lwiej jamy, a gdy go wyciągnięto, okazało się, że jest nietknięty. Stało się tak dlatego, że ufał swojemu Bogu. Powiem wam, te dwie sytuacje to są sytuacje, które prawdopodobnie nigdy nam się nie przydarzą. Ale jest duża szansa, że przydarzą nam się sytuacje podobne do tych, jak rozpalony piec, jak jaskinia lwów. I Bóg w tym wszystkim pokazuje jedną rzecz. Tak jak Szadrach, Meszach, Abednego i Daniel, ich wzrok ciągle był na Bogu Izraela i zaufanie było ciągle na Bogu Izraela, to Bóg pokazał przez te dwie historie jedną rzecz. Nigdy nie będziesz sam. Nigdy nie będziesz sam. Kiedy patrzysz na Jezusa, kiedy ufasz Jezusowi, nigdy nie będziesz sam. Dlatego, że te dwie postaci, które się tam pojawiły, czy to w piecu, czy w jaskini lwów, to jest nic innego, jak coś, co się w teologii nazywa teofania. Teo oznacza Bóg. Teofania jest to manifestacja Boga w Biblii w taki sposób, że jest rozpoznawalna przez ludzkie zmysły. A dokładniej jest to widzialny obraz Boga za czasów Starego Testamentu, często, ale nie zawsze pod postacią ludzką. Teofania w Starym Testamencie to jest Chrystus, który pojawia się w Starym Testamencie. Chrystus jeszcze wtedy nie został objawiony, został objawiony dopiero w Nowym Przymierzu. W Starym Przymierzu nie został objawiony, ale wtedy się już pojawiał w zasadzie w każdej księdze w Biblii. Tamtejsi pisarze nie byli w stanie opisać, kto to jest, a więc opisali go jako anioła, jako postać przypominającą anioła, a to było nic innego jak Chrystus, który był z nimi w momencie próby. Te kilka rzeczy, które sobie wymieniliśmy, to są klucze do zwycięskiego życia. Będą się zmieniać tylko okoliczności. Możesz stać się człowiekiem, który będzie przyglądał się swoim sieciom, bo bardziej ufasz sobie niż Bogu. Powiedzmy sobie to jasno. Bardziej ufasz sobie, że ty, przyglądając się swoim sieciom, ty masz potencjał to rozwiązać. Nie masz. Nie masz. Kiedy będziesz przyglądał się Chrystusowi, to w tym momencie Chrystus zacznie do ciebie mówić. On zacznie do ciebie mówić, jeśli będziesz czytał Jego Słowo, i On zacznie cię wyciągać ze swoich sieci. I pamiętam, kiedy ja chorowałem, to kiedy to była walka, aby patrzeć na Chrystusa, kiedy moje 5 zmysłów mówiło zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Ale kiedy patrzysz na Chrystusa, kiedy przyglądasz się Jemu, wtedy Bóg zaczyna do ciebie mówić i dostajesz jedno, drugie, trzecie, czwarte słowo, abyś mógł wyjść zwycięsko, ponieważ kiedy patrzysz na Niego, On jest tym, który wytwarza wiarę w twoim życiu i który doskonali wiarę w twoim życiu. Helen Lemel napisała pieśń. 1918 rok. Koniec I wojny światowej. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemski sprawił dziwne zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój. Od On królestwo diabła zwyciężył już, i w Nim światłości i mocy jest zdrój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń, wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już doń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, zwróć swój wzrok na Jezusa. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu. Dlaczego tak jest, że niektórzy chrześcijanie stoją w miejscu, a niektórzy biegną do przodu? Wiecie, dlaczego tak jest? Bo ci jedni patrzą we właściwe miejsce, na właściwą osobę i we właściwe miejsce, a drudzy rozglądają się na lewo i prawo. Ciągle i ciągle i ciągle i ciągle będzie mnóstwo rozproszeń w twoim życiu. Ciągle. Ciągle i ciągle będziesz kuszony, aby patrzeć na sidła, na sieci w swoim życiu i o nich opowiadać. Niszcząc nie tylko swoją wiarę, ale niszcząc wiarę innych. Nie sieci zmieniają rzeczywistość, ale rzeczywistość zmienia moment, kiedy zwracasz swój wzrok na Jezusa. Dlatego, kiedy ludzie modlą się o chorych, nie pozwalają tym ludziom opowiadać o sieciach. Bo twoje opowiadanie o sieciach wniesie takie zamieszanie, zniszczy tak twoją wiarę, że ta osoba, która ma się modlić o ciebie, straci chęć, aby się w ogóle modlić o ciebie. Opowieści o sieciach nic nie zmieniają. Jeśli jesteś w takim miejscu, że wiesz, że masz sieci w swoim życiu, to nie ma znaczenia, jakie są te sieci. To chciałbym, abyśmy dzisiaj coś rozpoczęli. Abyśmy dzisiaj coś rozpoczęli. Abyśmy modląc się o Ciebie coś rozpoczęli. Abyś zaczął patrzeć na Jezusa. Jeśli wiesz, że to jest do Ciebie, jeśli wiesz, że ulegasz łatwemu rozproszeniu, że masz sieci w swoim życiu, nie potrafisz pójść dalej, jeśli wiesz, że jesteś w tym miejscu, to chciałbym, abyś wyszedł do przodu. Bo chciałbym się modlić o Ciebie. Wyjdź szybko do przodu. Chcemy się modlić o Ciebie. Chcemy Cię błogosławić. Jeśli to jest do Ciebie, to wyjdź do przodu. Wasze wyjście tutaj pokazuje jedną rzecz. Boże, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Twojego działania, ja potrzebuję Twojej inspiracji, ja potrzebuję Ciebie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli się modlić. Kiedy będziemy się modlić, będziemy też śpiewać jedną piosenkę i chciałbym, aby ta pieśń była wyrazem Twojego serca, pragnieniem Twojego serca, byśmy zaczęli oddawać Bogu chwałę, byśmy zaczęli Go wywyższać i skupiać się na Nim, a nie na sieciach. Amen? Zaśpiewajmy tą pieśń i będziemy...
Wciąż troszczy się, zaufam Ci.
Że w ogóle czegoś chcesz, że czegoś pragniesz. Jeśli chcesz, żeby nastąpił przełom w twoim życiu, musisz przestać patrzeć na sieci, ale zacząć musisz patrzeć na Chrystusa. Historie, opowieści o sieciach nic nie zmienią. To, co zmieni twoje życie, to jest to, kiedy będziesz patrzył na Chrystusa i opowieść o Nim zmieni absolutnie wszystko. Ja się teraz pomodlę o Ciebie, Ty przyjmij to przez wiarę. Przyjmij przez wiarę to, co Bóg chce zrobić tutaj w tym miejscu z Twoim życiem. Halleluja. Panie Jezu, my wołamy do Ciebie, Święty Królu. Panie, my nie chcemy, Jezu, patrzeć na sieci, które, Panie, próbują zawładnąć naszym życiem, próbują zawładnąć, Panie, naszym umysłem, które próbują zawładnąć, Panie, zakryć nasz wzrok przed Tobą. Święty Panie, Święty Królu, jesteś potężnym, wielkim Bogiem. Jesteś potężnym, wielkim Bogiem. Panie, i my wierzymy w to, że kiedy będziemy patrzeć na Ciebie, kiedy będziemy chodzić z Tobą, kiedy będziemy zanurzeni, Panie, w Twoim Słowie, będziemy, Duchu Święty, widzieć Twoje przełomy, będziemy widzieć Twoje zmiany. Będziemy widzieć, Panie, jak przynosisz przełom. Panie, my nie chcemy budować naszego życia w oparciu o historię innych chrześcijan, w oparciu o sieci, o historię o sieciach, ale my, Panie, chcemy skupić nasz wzrok na Tobie, Jezu, bo Ty jesteś sprawcą i Ty jesteś dokończycielem naszej wiary. Niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię. Niech będzie wychwalone Twoje imię. Przyjdź królestwo Twoje, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc, Panie. Objawiaj swoją moc, Święty Królu. Objawiaj swoją chwałę, Święty Królu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, objawiaj swoją moc. Objawiaj swoją moc, Duchu Święty. Objawiaj swoją potęgę, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc. Panie, ja ogłaszam Twoją wolność. Wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, my od dzisiaj decydujemy, że będziemy patrzeć na Ciebie. Patrzeć na Ciebie, Święty Ojcze. Ty jesteś Bogiem, który przenosi góry. Ty jesteś Bogiem, który zmienia rzeczywistość. Ty jesteś Bogiem, który, Panie, rozwiązuje wszelkie sieci, w których my dzisiaj jesteśmy. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony. Panie, bądź wychwalony, Święty Ojcze. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Duchu Święty. Halleluja. Wiecie, to, co my tutaj zrobiliśmy, To ma być początek zmiany w Twoim życiu. Początek zmiany w Twoim życiu. Czasami mam wrażenie, że mamy więcej pasji, aby opowiadać o naszych sieciach, niż pasji dla Chrystusa. I wtedy jest problem. Wtedy pojawia się problem. Bo Twoim Bogiem stała się sieć. To, czemu poświęcasz mnóstwo uwagi, to, o czym rozmawiasz, to, czym jest obładnięte Twoje serce, staje się Twoim Bogiem. Staje się Twoim Bogiem. Przestań opowiadać o sieciach. Przestań opowiadać o sieciach. Zacznij mówić o Jezusie. Zacznij spędzać z Nim czas. Zacznij czytać Słowo. On chce mówić do Ciebie. I zacznij chodzić z Bogiem. Zacznij chodzić z Jego Słowem. Wiecie, ja takich książeczek mam z 15. Tego typu. Co to jest za książeczka? Ona jest bardzo skomplikowana. Sam ją piszę, a Bóg dyktuje. Zapisuję sobie każdego dnia jedną rzecz, którą Bóg mnie porusza w Słowie. Zapisuję to sobie. Robię sobie notatki z tego i zapisuję sobie, jak wprowadzę to w życie. Wiecie, czasami nasze życie wygląda jak właśnie to. Jeśli nic tutaj nie masz, powiem Ci, jesteś słaby. Jesteś słaby. Sam się osłabiłeś. Sam się osłabiłeś. Ale kiedy widzę to, co jest zapisane po prostu z góry na dół, to widzę wszystko, co Bóg mówi do Ciebie. Zapisuj sobie to, co Bóg mówi do Ciebie. Kiedy zaczynasz patrzeć na Niego, On ma wyjście z Twojej sytuacji. On ma wyjście z Twojej sytuacji. Posłuszeństwo Jemu wniesie zmianę do Twojego życia. Ja jestem dowodem na to. Jestem zmęczony chrześcijańskimi opowieściami o sieciach, wychwalanie sieci ponad Jezusa Chrystusa. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. To Cię osłabi, to Cię zniszczy. Zainwestuj, to jest nowy rok, zainwestuj 15 zł w to. Kup sobie to. To, że sobie kupisz, to jest jedno, ale trzeba zacząć czytać. Trzeba zacząć chodzić z Bogiem. Kiedy zaczniesz sobie pisać to, co Bóg do Ciebie mówi, Twoje zachowanie zacznie się zmieniać. Twoje życie zacznie się zmieniać. Będzie wiara w Twoim życiu. Amen? Amen. Oddajmy Bogu chwałę, zaklaszmy dla Niego. Okej, możecie sobie usiąść. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jakość naszego życia pokazuje nam, na co my patrzymy. Jakość naszego życia pokazuje nam, na co my patrzymy. Amen. Być może jeszcze nigdy nie spojrzałeś na Jezusa. Być może cały czas żyjesz życiem opartym o to, że dajesz sobie radę. A może już doszedłeś do miejsca, że już wiesz, że samemu nie dasz rady. Musi nastąpić wymiana właścicieli w Twoim życiu. Do tej pory jesteś właścicielem samego siebie i myślisz, że to Ci nadaje rangi, to Ty się czujesz pewnie, jesteś pewny siebie, idziesz do przodu. Okej. Wcześniej czy później dojdziesz do miejsca, gdzie będziesz totalnie słaby i nie pójdziesz dalej. Ja wierzę, że dzisiaj dla niektórych z nas to jest ten dzień, aby powiedzieć Panu Jezusowi tak. Panie Jezu, chcę, abyś Ty od dzisiaj był Panem mojego życia. Jeśli chcesz to uczynić, jeśli chcesz to zrobić, to proszę pomódl się ze mną tą prostą, zwyczajną modlitwą, która zmieni właściciela w Twoim życiu. Zmieni właściciela w Twoim życiu. Pomódl się ze mną, powtarzaj za mną tą prostą modlitwę, zrób to z całego swojego serca, bo Bóg widzi szczere serce. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i nie chcę być już Panem mojego życia. Wiem, że nie potrafię żyć dalej bez Ciebie. I chcę poddać Tobie dzisiaj moje życie. Proszę Cię, oczyść moje serce. Oczyść mnie z każdego grzechu. I zapraszam Cię, abyś stał się Panem w moim życiu. I prowadź dalej moje życie. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.